Play Yes Was Podcast. No i tyle. Dzień dobry. 35. odcinek Yes Was Podcastu.
Witam serdecznie. Nie puścimy tego podcastu z iPhone'a, bo nie rozumiem Siri.
No.
Nie robi tego, niestety.
Ale ja naprawdę wierzyłem, że... Ja nie używam Siri. Ale naprawdę wierzyłem, że... No, zadziała chociaż raz. W sensie, yes, because podcast. Wolf pulled podcast. Okej.
No,
no nie.
Nie. Dobrze. Nie robi tego.
Więc tak, jest odcinek numer 45. Paweł Orzech, Wojtek Wiemen.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie i to jest odcinek okrągły.
Tak, oczywiście kolejna rocznica.
Szczególnie, że odcinek. Uwaga. 4 plus 5 równa się 9. 9 na 3. 3 to już jest Illuminati. Daje 3 Illuminati.
Czyli podwójne Illuminati właściwie.
Przypadek? No tak mi się wydaje. Dobrze, jedźmy.
Tak mogło być.
Jedźmy z tematami.
W tym tygodniu była prezentacja Microsoftu. Ja bym chciał od tego zacząć, bo dużo rzeczy pokazali generalnie.
Dobrze.
No, ja widzę, że jesteś po prostu podjadany na maksa.
Że wiesz, akurat Microsoft zapisałem sobie na trzecim miejscu. Nie, no spoko. Pamiętam tematy. No możemy porozmawiać o Microsoftie, ale ja jestem tak... Ja nawet nie obejrzałem tej prezentacji. Ja przeczytałem sobie tylko The Verge'a, przeczytałem sobie tam makowe ABC. To mógłby nie być dobry pomysł, żeby czytać na makowym ABC coś o Microsoftie, nie? Ale dobra, w każdym razie przeczytałem to wszystko i wiemy więc, co się pojawiło. Widziałem tam parę filmików, był też jakaś taka kompilacja, wiesz... The best of Microsoft.
The best of Microsoft. Krótka była, co?
No, fajnie to było generalnie. I to jeszcze był z planszą początkową i końcową. Nie no, i obejrzałem to wszystko i jakby wiem, co się wydarzyło. No ale zacznij, bo ty bardziej w ten temat wszedłeś i bardziej chciałeś o tym rozmawiać niż ja, więc Wojtku, oddaję ci palmę pierwszeństwa.
Nie no, to czy krótko, Microsoft wyprzedził Apple'a.
Dziękuję bardzo, to był odcinek 45. No jak
nie,
to?
No tak, no stary. Nie, no pamiętasz, że rozmawialiśmy w jednym z odcinków o tym, gdzie myślimy, że idzie, w którą stronę idzie system Apple'owy, czyli znaczy generalnie ekosystem, tak? iOS, macOS, iPady, iPhony i komputery. I o ile w tej nowej wersji Yosemite mamy jakieś tam pierwsze początki współgrania tych systemów, takiego prawdziwego,
Yosemite,
no bo wcześniej...
w ogóle granie, działanie Yosemite to się nie łączy, mów dalej.
Jest super, znaczy wszystko działa, więc nie wiem, o co chodzi. W każdym razie mamy takie pierwsze właśnie oznaki tego, że te systemy ze sobą współdziałają, a Microsoft stwierdził, fuck it, robimy jeden system na wszystko.
Ale teraz... wiesz, że to nie jest jeden system, tylko to oni mówią, że to jest jeden system, nie?
No mówią, no dobrze, ale faktycznie wygląda to na to, że deweloperzy, którzy tworzą aplikacje na Windowsa 10, mają gdzieś tam, wiesz, checkboxy do odznaczenia i do przygotowania, że hej, zróbmy też aplikację mobilną, która będzie dostosowana do tabletu, będzie dostosowana do smartfona i... Zresztą tablety przez Windowsem już są i to jest po prostu Windows, to nie jest wersja tabletowa Windowsa, coś tam, także...
O właśnie, Microsoft tak puścił na prezentację, to zabili Windowsa RT, nie wiem, czy wiesz.
Windows RT nikogo, znaczy, ale tak, zdaję sobie sprawę, no bo weszli wreszcie w to, zrobili to, co mieli zrobić już dawno. I teraz wyprzedzili z tym Apple'a. Znaczy, ja mam wrażenie, że Apple dąży powolutku i wiesz, troszeczkę zachowawczo podchodzi do tego z różnych pewnie względów. Teraz to mają trochę dziur do załatania w Yosemite, więc ja bym się tam nie spieszył specjalnie z rewolucjami. Już masz krzywą minę, wiem. Natomiast Microsoft jednak no, coś tam zrobili pierwsi i ja jestem w ogóle zaskoczony tym, jak cool nagle się zrobili. Znaczy, wydaje się, że Microsoft stał się taki... no troszkę bardziej cool po tej prezentacji. Ja mam takie odczucia.
No... To prawda, tylko to, co mi najbardziej przeszkadzało, to były te momenty, w których oni pokazywali rzeczy, które miały być już dość mocną przyszłością i nie do końca były, bo na przykład ten moment, w którym to było bardzo fajne, ten fragment z tym masz takiego Surface'a, odkładasz od niego klawiaturę i masz tabletowy UI,
no.
Przyłączasz klawiaturę, masz...
Windowsa, no.
Dlaczego nie zrobili tego z telefonem?
No klawiatury do telefonów.
Podłączać do stacji dokującej.
No można, no teoretycznie tak.
To było fajne.
Ale pamiętasz, kiedyś był taki projekt
Ubuntu,
no Ubuntu właśnie tak wymyślili sobie, że chcieli...
Na Atrixie to było na Motorola Atrix, z tego co pamiętam. Tak. Ale LG też miał chyba taki projekt, że miał tablet, do którego wkładałeś... Znaczy tablet, nie? Jakby ten. Mhm. I on tam miał tak naprawdę dużą baterię i wkładałeś do tyłu telefon i wtedy to też był taki...
A nie, to Asus miał. A, Asus. Przecież to był... On się nie nazywał Transformer przypadkiem?
Nie, Transformery to były...
Transformery to były zwykłe, ale jeszcze był właśnie drugi, no, który był tam...
W każdym razie, no to tego mi zabrakło. Zastanawiam się, bo to mną tak bardzo nie wstrząsnęło. I w ogóle widziałeś, jak wygląda to menu nowe z tym startem, z takimi rozrzutymi żywymi ikonkami?
Znaczy ja jeszcze to się nie przeżarłem przez Windows 8, wiesz, także dla mnie to jest wszystko kosmiczne.
To nowe menu start wygląda tak, że tak naprawdę ten Metro UI cały jest ciśnięty w menu start. Jak klikniesz start, to masz jakby tą normalną listę tych jak w Windowsie 7.
Plus kafelki.
Okej. Okay. No wygląda tak, wiesz, słabo. Masz Cortanę w systemie.
No to może być akurat okej. Okay,
fajnie,
no.
Nie będę rozmawiał do mojego komputera.
Znaczy wiesz, jeżeli to będzie działać tak, że cały czas nasłuchuje i stwierdzisz sobie...
Chyba jest always on,
czy,
no.
No, czy łatwiej mi jest wpisać, czy powiedzieć, ej Cortana, włącz mi Photoshopa, no.
To tak jest, ale wiesz, to tak trochę awkward, nie? W pracy siedzieć i mówić do komputera.
No w pracy nie, ale w domu.
W domu używam.
Jak jesteś sam, wiesz, możesz tu przynajmniej pogadać z kompem.
Czyli widzę, że przytargetowali na mnie usługę.
Nie, ale wiesz, Always On oczywiście, zresztą była aplikacja nawet na Maca, którą ostatnio mówiłeś, że słucha cały czas muzyki, której ty słuchasz.
Shazam.
A, to on po prostu Shazam. Okej, okay, no to w tle działa i sobie, wiesz, zbiera listę utworów, które słuchałeś kiedyś tam i pewnie, nie wiem, czy to puszcza później do Last.fm, czy gdzie. No ale w każdym razie, wiesz...
Nie, masz
po
prostu listę utworów, które słuchałeś, możesz kupić i albo otworzyć ze Spotify'a.
Kupić.
No możesz ze Spotify'a też.
No to dobrze, to przynajmniej pomyśleli, że jednak są normalni ludzie na tym świecie. No ale Cortana na kompie, znaczy to jest oczywiście edition i mogę się założyć, że za chwilę będzie też w Apple'u, w nowym systemie.
Jak będzie Siri na kompie, to będzie spoko, jak będzie jeszcze po polsku, a wyciekły polskie stringi.
Jak to źle brzmi.
Ale wiecie, o czym mówię, nie? Polska lokalizacja Siri wyciekła i tam była chyba na iMagazine. No Jezu, jak mówię, że będzie było coś na iMagazine, to będę musiał znaleźć tego linka i wrzucić na iPad. No nieważne.
Oczywiście.
Wyciekły polskie tam właśnie frazy. I...
Gdzieś w kodzie są zapisane
tak,
polskie frazy.
Tak, 8.1 więc... i zastanawiałem się, czy będzie w 8.2, czy w 9.0. Nowa Siri, nie wiem. Mam nadzieję, że będzie jakoś niedługo. Może z polskiej bym korzystał.
Nie sądzę.
Znaczy,
nie,
wiesz co? Ja przez jakiś czas korzystałem z angielskiej do tego, jak rozmawiałem z ludźmi ze Stanów i odpisywałem na SMS-y, mówiąc.
A, okay.
I to działało fajnie, bo to działało tak, że faktycznie korzystałem z tego, jak szedłem sobie ze słuchawkami, słuchałem muzyki i dostawałem wiadomość, wiesz, przeczytaj mi moją wiadomość ostatnią, którą dostałem, no to on nie czytał tego, Maja Jajorowska, no. I wiesz, i nie wiesz, co chodzi, ja to Maja napisała wiadomość, nie, a tylko czytał normalnie, sensownie, no i wiesz, miałem John ktoś tam, no to ten John ktoś tam był też dobrze przeczytany i to brzmiało dobrze, no jak ja odpisywałem, no to jak ja dyktowałem, no to on też, wiesz, po angielsku, no to po angielsku też wszystko ogarniała ta Siri. No ale jak po polsku mi się zdarzyło wysłać na przykład parę SMS-ów z Siri, oczywiście wszystkie po angielsku, nie wiesz? Mm-hmm. On my way home, nie? Czy coś
wow,
takiego?
Ale jesteś światowy.
Wow, nie? I potem wiesz, czemu piszesz SMS-y po angielsku? Wiesz co, bo ja dyktowałem tego SMS-a, super, a jakbyś nie mógł wyciągnąć telefonu i napisać, że jadę do domu.
No właśnie. Ale znaczy faktycznie używanie przez słuchawki to jest akurat spoko. Jak słuchasz muzyki i masz mikrofon w słuchawkach, to ma to sens, szczególnie w zimą, gdzie ten telefon gdzieś jest zagrzebany.
Wiesz, Siri nie ma spięcia takiego z aplikacjami jeszcze fajnego, bo ja na przykład bardzo, bardzo chciałbym mieć na przykład, wiesz, otwórz nową notatkę w Draftsach, nie, i wiesz, dyktować, nie?
A, okay,
no. Albo dodaj do listonika, nie, i wiesz, też mówi takie rzeczy. No ale to nie działa jeszcze tak fajnie, więc szkoda. W każdym razie Cortana też nie działa tak dobrze z aplikacjami, z tego co wiem.
No ale jest lepsza, jeżeli chodzi o, wiesz, generalnie systemowo, fajnie
Cortana ma jedną fajną rzecz, której nie ma na pewno iOS i to jest, przypomnij mi, kiedy będę dzwonił do. Więc na przykład jak będę rozmawiał z mamą, to przypomnij mi o tym, żeby, wiesz...
Tak, to jest super.
No,
to jest świetne.
To jest fajne.
Ale tak, to też jest, nie jest trudne do wprowadzenia.
No nie, to nie jest, ale chodzi o fakt, że tego nie ma, nie? Ale no dobra, w każdym razie Windowsie, no... wprowadzili, oni chcą, będą darmowe update'y, tak? Windows 10 jest darmowym update'em, czyli tak samo jak OS X, dla wszystkich użytkowników 7, 8, 8.1, to przez pierwszy rok od premiery systemu Windows 10, to przez pierwszy rok będzie można za darmo zrobić upgrade. Mhm.
No i super, i to trzeba pochwalić.
Mają chyba coraz jeden marketplace, tak? Chodzi właśnie o to, że to jest, jak kupujesz właśnie na komputer, to też od razu nakupujesz na telefon i
tak,
odwrotnie.
Tak. Cross-buy tak zwany.
Tak jak PlayStation na przykład.
No.
No i tak właściwie to z Windowsem, nie wiem, mi się...
Nie jara cię, bo nadal, bo... przecież jak ostatnio rozmawialiśmy o Apple, to też mówiłeś, że to nie jest to alternatywa.
Znaczy istnieje szansa, że będziemy testowali ten tablet, nie, z Windowsem tam 8, 1 i tam z klawiaturą.
Tak, tak
Dela. To jestem ciekaw, a to wy nie wiecie jeszcze, ale może to wiecie. To będę wtedy wiedział, czy ten system się nadaje do tego, że miałem na nim pracować, nie, bo ja tak ostatnio, wiesz... przyszedłem do ciebie tylko z iPadem, nie? I to jest narzędzie, na którym zrobię 99% rzeczy, które muszę zrobić. Ale jestem ciekaw, czy na takim tablecie z Windowsem, bo to było fajne, jakby był na przykład taki Mac, który masz, wiesz, na zasadzie masz Maca Pro, znaczy MacBooka Pro, nie? Z retinką, tak dalej, wyciągasz ekran i masz iPada, nie? To było super. Znaczy, to się nigdy nie stanie, ale to było
iPad
super.
iPad 12-calowy? No nie wiem.
No 11-calowy. Znaczy, wiesz, no R, nie? Tak jakby był... nie działa to w ten sposób niestety, ale to by było fajne, no to Windows tak ma.
No tak ma, tak ma.
No i tak nie jest cooler ten Apple, bo wiesz, o, wiem na czym polega ten problem, który sprawił, że, bo tak, komputery, okej, są spoko u nich, nie, jakby teraz jak wrócili do tego Windowsa, jak zrobili tym Windowsem 10, gdzie tak jakby troszeczkę wrócili do tych, powiedzmy, korzeni, że ten system...
Do siódemki trochę, nie?
Tak, no to jest spoko. Są te rzeczy, które mnie denerwują tam właśnie, bo ten pasek nie wygląda ładnie dla mnie, ten z pasek start z tymi ikonkami i w ogóle całe Metro UI na komputerze. Tak,
no,
średnio.
Na telefonie też średnio, mi też, to też średnio leżą, no ale...
No ale właśnie, komputer, kupienie dobrego jakby pieca, powiedzmy, analogicznie do masz Maca Pro, nie? No kupienie Maca Pro z Windowsem nie jest problemem. No bo nie jest. Kupienie Maca Pro, MacBooka na przykład z jakiegoś, analogicznie masz Surface'a, tą trójeczkę, nie? I jak tam schodzisz sobie tam na przykład iPad mini, no to tam masz też jakiegoś tam Dela, coś tam 11-calowego i tak dalej, i tak dalej. Ale telefony. Nie ma dobrego telefonu, w sensie co, Lumia 930?
Nie, no błagam, znaczy, no, szanujmy się trochę.
I co? Jeszcze
z Windowsem rzeczywiście było kilka dobrych telefonów, tak, ale jeszcze nie wiemy, poczekaj, zanim muszę to powiedzieć. Jeszcze nie wiemy, nie widzieliśmy telefonu, który nie jest brandowany Nokią.
Dobra, to, no to prawda.
Może coś się wydarzy jeszcze.
Ja jestem w szoku, jeśli chodzi o jedną rzecz, bo jak ja się dawno temu przesiadałem z Windowsa na Maci. I był taki moment, w którym ludzie mówi: ej Orzech, ale ty wiesz, że na Macach nie ma aplikacji? Tam nie ma gier, tam nie ma aplikacji.
Gier wtedy, bo to był taki czas, gier, że tylko gierki.
Ale wiesz, ale aplikacje, znaczy, no nie, no dobra, to było 6, nie pamiętam, coś koło tego, lat temu. Że ej, ale tam nie ma też, wiesz, aplikacji, nie? Jak ty grasz i używasz takich aplikacji, nie wiesz, tam nie ma gadu-gadu, nie?
No tak, tak. No,
to
był czas, czasy,
6
no.
lat temu, no. Więcej. I ja używam tego Maca i jakby ja mam aplikacji dużo i dużo, z których skorzystam. I dochodzę do takiego wniosku: ej stary, ale na Windowsie nie ma aplikacji. W tym sklepie Windowsowym tam nie ma aplikacji sensownych.
No wiesz, jeżeli chodzi o telefony, to tym bardziej, ale wydaje mi się, że akurat ten ruch połączenia marketplace'u i wiesz, tego, że deweloper może tworzyć aplikacje zarówno na, znaczy jakby na wszystkie urządzenia jednocześnie praktycznie, tak? Znaczy zakładam, nie wiem, jak to wygląda, ale prawdopodobnie będzie to łatwiejsze, tak?
Jestem ciekaw, jak to wygląda, bo jak było Windows tam Phone 7 i Windows Phone 8, to nie było takie zakliknięcie checkboxa, nie? Tylko to było naprawdę, wiesz, do dopisania tak naprawdę widoków wszystkich dla Windowsa 7 od nowa, nie?
No zobaczymy. Znaczy, ciekawy jestem, jak to wygląda dla deweloperów, ale dla użytkowników na pewno jest to znacznie ułatwione i zakładam, że jeżeli kupią Instagrama na... jeżeli będzie oficjalny.
Jak
bo jeszcze...
kupią? No wiem.
No, zakładamy, tak? Instalują sobie Instagrama na telefonie, to ten Instagram też jest dostępny z kompa i to też jest krok do przodu, jak będzie premiera, zobaczymy, w którym miejscu będą Chromebooki, bo to tam była pierwsza obietnica uruchamiania aplikacji mobilnych na kompie.
Znaczy wiesz, no teraz na Windowsie też można niby, nie? Wiesz, ten split screen i na przykład Twitter jest w tej... No ale jeśli to Microsoft prowadzi, no to dwóch użytkowników Windowsa w Polsce, Paweł Pieskurewicz i Zbyszek, konsola się ucieszą, nie?
No na pewno. Będzie ich to kręcić.
I jeszcze będą sobie pisać na tym skype'owym iMessage.
Właśnie, siebie. Bo w Skype'a zintegrowali, to jest ciekawe. Znaczy, to akurat naturalny ruch i uważam, że jeden z lepszych.
Tak, uważam, że to jest... Ja nawet, bo my używam Telegrama, nie?
Tak.
Ale ja ostatnio jak tak używałem Skype'a, to doszedłem do wniosku, że gdyby nie Telegram...
No, używałbyś Skype'a? Mhm. Wow.
Bo jest ładny, jest płynny. Ma problemy z wiadomościami, co jest dość krytyczne, ale chodzi mi tak, że na zasadzie takie, że wysyłam wiadomość, a ty jesteś offline.
No.
I nie wiem, czy ona dochodzi, czy nie dochodzi, albo kiedy dochodzi, wiesz.
Aha, okej.
Okay. Ale jak jesteś online i druga osoba też jest online, to działa to bardzo fajnie, nie? Mm-hmm. No i to, że...
A nie żre baterii, jak działa w tle? Bo ja zawsze miałem takie poczucie, znaczy, wiesz, no nie korzystam ze Skype'a w tym. No, jak wysyłasz wiadomości, to powinien, nie?
No...
No tak na ten słynny chłopski rozum przysłowiowy, no to chyba tak.
Wiesz co, nie wiem, bo ja że też dużo nie korzystam na telefonie. Korzystałem tak, miałem wiesz, takie etapy po prostu, że na przykład pewnego dnia, cały dzień. No i wtedy byłem podłączony do prądu, bo i tak bateria mi spadała bardzo szybko. Więc jakoś nie zwróciłem na to uwagi nigdy.
Okej, to jest ciekawostka. Znaczy, na pewno pracowali nad tym przez wiele lat, ale lata temu, jak jeszcze na Androidzie na przykład były te pierwsze aplikacje Skype'a, no to był dramat. Znaczy, no, po prostu żarło jak, nie wiem, znaczy, pomijając już to, że
w ogóle
to był Android.
W ogóle
tak?
No, ale... Skype bardzo długo tak ssał absolutnie.
No niestety, ssał. Jest dość dużą aplikacją. Wiesz, jak instalujesz go na kompie, on ma tam z 20 mega, no to jak na aplikację, która...
Znaczy, ja uważam, że
on ma jeszcze wideo, okej. Okay, tak,
ja uważam, że jest jedna rzecz, która strasznie się ze Skype'em i to jest to połączenie z Facebookiem. Bo nigdy nie wiesz, które kontakty są twoje, a które są z Facebooka, które nagle...
Tak, oni to zrobili bardzo słabo.
Które jak dzwonisz do kogoś, to czy dzwonisz do niego na Facebooku, czy na Skype'ie i 99% osób na Facebooku nie ma tego, wiesz, bo to musi być
tam
jakiś wtyczkę
trzeba zainstalować.
Więc to jest takie... Wojtek, dzwoni do ciebie. Nieprawda, nie dzwonisz do mnie. dzwoni do ciebie. Nie dzwonisz do mnie. Dzwoni... A, sorry, dzwoniłem na fejsie.
A Facebook pewnie
A Facebook
ci nic
ma
jeszcze
swojego,
nie?
Nie wiem, czy wiesz, że ma jeszcze swoje rozmowy i
no
możesz
tak,
Messengera dzwonić do ludzi. No. Nie, no to jest dramat, także, ale ruch, generalnie ruch dobry.
Ruch dobry, absolutnie. Obsługa SMS-ów może ten też będzie tam, no bo rozumiem, że to jest iMessage i ten, więc spoko. No, okej, okay, dobrze, no ale zrobili dobry ruch. Idą za Apple'em x lat ale zawsze coś. Chociaż obsługa SMS-ów i iMessage na wszystkich urządzeniach weszła dopiero teraz. No właśnie. No rok temu.
Pół roku temu. No. Nie, nawet nie, bo to było tak w październiku. No dobra, w każdym razie...
No ale nie mówimy o becie, tak? No. Mówimy o oficjalnym. W każdym razie, ja bym jeszcze dorzucił jedną bekę, bo nie wiem, czy wiesz, historycznie Microsoft pokazywał swoje różne rzeczy i różne wymysły. I teraz nie powiem ci dokładnie roku, ale to było gdzieś tak 4-5 lat temu. Pokazali urządzenie kosmiczne, mianowicie stół. To się nazywało... Uwaga, to wiesz jak to się nazywało?
Surface.
Microsoft Surface to był wielki stół dotykowy, który odczytywał też specjalne znaczniki, które się na nim można było położyć. I na przykład, nie wiem, były przykłady takie, że jesteś
coś
w barze.
Pendrive'a kładł na to i że niby go już otworzyło, czy coś takiego.
Tak, pendrive'y albo telefon kładłeś i wszystkie zdjęcia z niego wypadały na stół, można było pokazywać te zdjęcia, ale oprócz tego można było na przykład obsługiwać to w ten sposób, że przychodził barman, przynosił ci drinka i drink był nalany do szklanki, która od spodu miała specjalny kod, nie? I kładł go na Surface odczytywał ten kod i pokazywał ci naokoło tej szklanki, co tam w środku jest, w jaki sposób trzeba to przygotować i tak dalej, albo na przykład, nie wiem, jakąś historię tego rumu, który akurat nalali, nie? Więc jakby to było bardzo ciekawe. Ja już oczywiście w głowie miałem miliony pomysłów, jak to wykorzystać, między innymi do swojej restauracji, taki miałem, to taki mój wymarzony projekt, który prawdopodobnie nigdy nie dojdzie do skutku, ale zawsze chciałem mieć restaurację taką ultra geekową, na zasadzie, wiesz, wszędzie są kontakty, wiesz, żeby się podłączyć.
Ławeczki takie, że masz kabelki wystające, no, live wszystko, mikro USB.
Wszystko. No ale właśnie taką geekową, gdzie QR-kody są, to były jeszcze czasy, że wiesz, QR-kody były hot.
Nigdy nie były hot.
Okej, no dobra, żartowałem. W każdym razie, wiesz.
QR-kody były hot?
A, wtedy właśnie, dokładnie tak.
Próbowałem wymyślić jakiś moment, w którym był hot, ale przyszło mi do głowy te agencje i to wrzucanie takich QR-kodów na billboardy, przejeźdź za samochodem. Tak, wiesz, no, tak.
No, okej, okay. W każdym razie Surfers był centrum mojej cudownej restauracji, znaczy każdy stolik miał być właśnie takim Surfers, żeby można było to wykorzystać. No i okazało się, że projekt został wycofany, bo był za drogi w produkcji, bo każdy taki stół tam kosztował jakieś dziesiątki czy setki tysięcy dolarów, więc jakieś w ogóle chore pieniądze. I niestety, no, projekt został zamknięty. X lat później pojawia się Microsoft Surface, mówię, o, to zwracają stoły, nie, tablet, aha. No dobra, nazewnictwo trochę szalone. A dzisiaj...
Microsoft Surface drugi robił małe tablety.
Microsoft Surface Hub się pojawił i to jest wielka tablica, która jest dotykowa.
Tak jak interaktywne tablice w liceum.
Dokładnie tak, prawdopodobnie ma dużo więcej możliwości, ale generalnie to są tablice interaktywne w szkole i właśnie Surface Hub wrócił na salony, ale teraz nie jest w poziomie, tylko jest w pionie i okej. Okay. No dobra. W każdym razie to taka beka trochę.
Jest powieszony na ścianie w pionie, a
no
nie,
właśnie.
Że, nie, że pionowa orientacja, bo już tak się, wow, 60-calowy taki surface i pionowo, nie, że stoisz przy nim, tak możesz na dole rysować sobie przy nogach.
Nie, no chodzi o to, że na ścianie wisi. No i jest płaski, a tam ten stół jakby, wiesz, nie mógł stać na nogach, bo miał jeszcze całe bebechy w środku i tam było bardzo dużo różnych rzutników, jakichś cudów. Także oczywiście widać.
No ale hej, to było postęp. 4 lata temu, wtedy jeszcze nie było technologii, żeby robić płaskie rzeczy, takie jak iPad,
chodzi.
Który... Oh, well.
No tak. Ale generalnie projekt był fajny, teraz wraca, ale w ogóle już nie jest ciekawy, bo jest tablicą i to oczywiście dla sektora edukacyjnego na pewno ma znaczenie i fajnie, że się pojawia, ale z drugiej strony no nie wiem, jakie są różnice między tym a zwykłą tablicą interaktywną, które działają całkiem spoko w tych szkołach. Jak byłem na tym, no to nie było złe, no. Nie?
No ja nie wiem, ja chodziłem do liceum, to...
Aha, taka to już miałeś, no ale tu miałeś pierwszą generację pewnie, nie?
No, no możliwe, ale działała tak... Znaczy, my rysowaliśmy na naszych penisy tylko. Właściwie do tego się przydało już cały rok, kurde, tablice interaktywne. Paweł, proszę powiedzieć, tablice interaktywne, wiesz, jakieś pisaki, mazaki, jakieś inne gunwo. Wolona, na przerwach rysowaliśmy na nich penisy i to było, tylko po to się przydały.
Rozumiem.
Nigdy nie skorzystaliśmy w jakiś sensowny sposób. Nie wiem, matmy rozwiązywaliśmy na tych tablicach interaktywnych, po czym po chwili stwierdził nauczyciel, że bullshit, bo szybciej się pisze kredą. No i to było naprawdę, no.
No, w sumie tak, przy takim, wiesz, mała, słaba dokładność.
A to miało osobą dokładność, było bardzo wolne i to na zasadzie, wiesz, jak robiłeś ruch ręką, to tak po chwili tak, czekaj, narysuję to, co zrobiłeś. Nie, nie, to było słabe.
No okej, okay. No to pewnie to na pewno jest dużo szybsze i jest no, dotykowe, tak. Więc zakładamy, że jest super. No okej. Okay. I jeszcze jedna rzecz, no nie możemy nie powiedzieć o...
Teraz mówimy o tym, co jest
o
najważniejsze.
O HoloLens, no wiadomo, tak? Czyli ultra super okulary.
Google Glass 2.
Google Glass 2, dokładnie, w dużym skrócie. Okulary, które wyglądają jak kosmiczne okulary. Widzę, że się nic nie nauczyli. Znaczy, może nie wyglądają tak źle
szkoda,
jak...
Szkoda, że nie wygląda jak hełm, byłoby śmieszne.
No tak, właśnie mówię, że wiesz, okej, przynajmniej nie wyglądają jak te wszystkie okulusy.
Nie jest aż tak źle. One wyglądają troszeczkę jak takie narciarskie gogle.
No tak, jak gogle narciarskie, dokładnie. No tylko, tylko pytanie, kto chodzi w goglach po domu. No ale to jest, wiesz... Znaczy, bo czytałem też hejty, że o, Apple nigdy by tego nie zrobił, bo to wygląda jak kupa, nie?
To prawda. Albo to jest Apple prawda. Nigdy, albo że Apple nigdy czegoś takiego by nie pokazał, obiecując tak dużo. Oni by zawsze zrobili, że to jest underpromise, że oni by pokazywali, że o, zrobiliśmy tego coś takiego i to może być hologram i tak dalej. I dobry moment, w którym wypuściliby, no i właściwie to macie tutaj cały wirtualny kuwa świat, możecie odpalać gry, wideo, wiesz, i tak dalej. Oni, ale nie zrobiliby tego tak jak Microsoft, że
no, zobacz, tu wideo, tu coś tam. No generalnie te okulary, tak żeby wam szybko powiedzieć, zakładamy te okulary, włączamy je, tak? One są połączone z komputerem, mają wszystkie różne, mnóstwo różnych czujników, no i oczywiście wyświetlacz. I ten wyświetlacz jest półprzezroczysty i pokazuje nam w tym naturalnym otoczeniu różne graficzne rzeczy, czyli na przykład jest w stanie na naszą pustą ścianę rzucić player z YouTube'a i możemy sobie w ten sposób oglądać wideo, więc jak się poruszamy, to ten YouTube tam zostaje, tak? Więc to nie jest tak jak Google Glass, że mamy cały czas jakiś ekranik przed okiem i to ekranik razem z naszą głową chodzi, tylko właśnie te rzeczy teoretycznie są zawieszone w przestrzeni, no bo okulary wiedzą dokładnie, w jakim jesteśmy pokoju, wiedzą, jaka jest odległość od ściany i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie wygląda to bardzo ciekawie, ale ja przypomnę, Microsoft Surface też był super, ale sprawa bardzo ucichła. Google Glass też były super, sprawa zaczyna cichnąć. Ja myślę, że największym problemem tych urządzeń, wszelkich urządzeń takich wearables.
Będą pieniądze? Czyli...
Nie. B jest to, że one są nadal nie są naturalne. O ile zegarki i smartwatche są naturalne, bo ludzie się zdążyli już przez x lat przyzwyczaić do zegarka noszonego na...
Google Glassy też były w miarę naturalne. Bo...
Google Glassy były chyba najbardziej naturalne ze wszystkich, chociaż no, każdy wiedział, że to są Google Glassy.
Ja nie mogę się doczekać, jak będą Google Glassy w soczewce.
No ja, i ja tak też czekam. Nosił. Oczywiście, że tak. Ja też będę to nosił. Jeżeli będzie można robić zdjęcia soczewką na oku, to po prostu albo wszczepić sobie, już też o tym rozmawialiśmy, wszczepić sobie jakąś maszynkę do oka, która będzie robiła zdjęcia tego, co widzimy. Ja zapisuję się pierwszy w kolejce.
Generalnie to ja mam problem z taki... Właśnie zacząłem mieć problem od odcinka, który był tydzień temu z Sebą. I zacząłem mieć problem z tym, z Google Glassami, z tym Holo, że tak jak Seba powiedział o CES-ie, że to są rzeczy, które nigdy nie użyją w domu typowego Kowalskiego. Mm-hmm. Google Glassy nie ujrzały, a od premiery minęły 3 lata?
Tak. Nie no ujrzały. Ale w tym roku dopiero wejdą drugie, tak?
Dla mnie
to
jest...
był tylko... Znaczy, ja muszę bronić Google Glassów, bo to nie był produkt nigdy, który trafi pod strzechy. To no, był produkt, dobra, ale to, był, mi o to, to że... była wersja beta, która miała trafić do deweloperów, którzy, no to zróbcie coś z tym. Jak widać, deweloperzy nie za bardzo mieli pomysł, więc sprawa zaczyna wygasać. Znaczy, wykryli po prostu mnóstwo problemów z tym sprzętem. Chodziło o baterię, która żyje 20 minut. Wiesz, było bardzo dużo różnych rzeczy, które nie pozwoliły na wyjście na rynek.
Ja mam taki film, że Holo mi się podoba, Google Glass mi się podobają, ale dopóki... Ja nie będę się tym jarał, dopóki nie będę mógł tego kupić.
No okej, okay, no, znaczy ja to rozumiem. No, ja, glasy mogłeś kupić przez chwilę.
Za $1,500 ja sobie kupię nowy komputer po prostu, a nie no będę glasy, no. Które 20 minut na baterii. Znaczy ona nie trzymała 20 minut na baterii, ale wiesz, co chodzi. To był produkt tak bardzo beta że, i za takie pieniądze, że to nie był produkt, który był dostępny. No umówmy się.
No nie,
wiesz,
nie.
W Polsce
nie
można było kupić Explorer Edition z tego, co pamiętam.
Nie, musiałbyś do Stanów polecieć i szybko kupić na miejscu. No tak.
I też kupienie na miejscu nie jest takie proste, bo musiałeś mieć invite, żeby móc kupić.
No
nie
tak.
Nie działa tak proste.
Przez chwilę, raczej nie, przez chwilę były otwarte, można było, wiesz, dowolnie. Ale nikt nie kupił. W sensie, wiesz, jakby nie było jakiegoś szału i ludzie się nie, na to nie rzucili. Natomiast w tym roku wchodzi nowa wersja z Intelem na pokładzie, który jest mniej zasobożerny, mniej ciągnie na baterii, więc jest szansa, że rzeczywiście ten produkt będzie bardziej gotowy na wyjście na rynek.
Jak będzie można kupić i będzie za normalną cenę, tak jak Apple Watch, to bardzo chętnie kupię.
No tylko, że wiesz, to jest znowu dla ciebie problem, że jesteś w ekosystemie Apple'a, a tu będziesz miał okulary, no, które tylko
działają.
Z Androidem.
Nie, no działają za iOS-em. Google Glassy działają za iOS-em. I była apka Glass na iOS-a i działały.
Czuję się zaskoczony teraz, ale okej. No dobra, to Arn. Jeżeli tak,
Arn.
To spoko.
Arn.io kojarzysz w ogóle?
No.
No to Dark Archon zrobił właśnie tydzień z Google Glass. I on ma iPhone'a. I było widać, na nagrywaniu było właśnie, że iPhone i tak dalej, i tak dalej.
No okej, okay, no to szanuję. To w takim razie spoko.
Ale skoro jesteśmy przy Apple Watch, to ja chcę powiedzieć o tym temacie. W sensie, czy skończyliśmy Microsoft, czy powiedzieliśmy o wszystkim? W ogóle nie było za bardzo takiego z naszej strony wow, nie? To była taka prezentacja, w której podchodzimy tak bardzo sceptycznie do tego, odnoszę takie wrażenie przynajmniej, że rozmawiamy o tym Microsoftie i tak trochę się jaramy, ale podchodzimy tak bardzo sceptycznie, tak ostrożnie na zasadzie, że Microsoft sam wielokrotnie był tym hydraulikiem, który przyszedł i powiedział, kto tu pan tak spina, a to była po prostu poprzednia, wiesz, grupa, która dowodziła, nie?
Mhm.
Dowodziła albo dowoziła, to oby słowa pasowały, tylko połączyły mi w głowie. Ja tak bardzo sceptycznie do tego podchodzę na zasadzie, okej, okay, fajnie, dopóki tego nie będę mógł kupić w Polsce, albo w Europie, nie muszę w Polsce, to dla mnie to jest ciekawostka, która jest irrelevantna. Czy to jest... Mam wrażenie, że to jest tak, że to są jeszcze większe bąble w naszym technologicznym bąblu, wiesz? Mm-hmm. Że o Microsoft Holo usłyszy tylko jakiś nawet... tylko ci fricy technologiczni i wiesz, oni napiszą oczywiście w gazetach i tak dalej o tym, że to wyszło, ale nikogo. I ja podchodzę do tego bardzo sceptycznie, bo wiem, ile razy Microsoft miał dobre intencje, a wyszło jak zawsze.
No okej, okay, okej. Okay. Znaczy rozumiem to podejście.
Znaczy z drugiej strony od odcinka 2 tygodnie temu to jestem dokładnie z takim samym podejściem, jeśli chodzi o Apple, nie? Że wiesz, puszczą coś i będą chcieli dobrze, a wyjdzie jak ostatnio.
No teraz na pewno użytkownicy Apple są trochę bardziej sceptyczni.
Ale w ogóle nie wiem, czy zauważysz, ile osób jakby zrobiło powroty do poprzedniej wersji systemu. W sensie to jest, mam wrażenie, że to jest pierwszy raz, kiedy autentycznie obserwuję, jak dużo ludzi
wraca. No to jest ciekawe.
Nawet
no.
Ty korzystałeś 10.7, miałeś Maca z OS X 10.7?
10.7 nie, bo ja przeskoczyłem od razu z 10.6.8 na 10.9.
Bo 10.7 działało tak samo źle.
Miałem szczęście.
Znaczy trochę mniej źle, ale działało bardzo źle, bardzo zwolniło. 10.8 przyspieszyło trochę.
Mhm.
10.9 to już w ogóle... Jak tak 10.9 nowym 10.6.8.
Okej.
Okay. No i 10.10 to jest dramat. I ja już widziałem, ale to jest rewelacyjne jest to, jak dużo osób pisze do mnie, bardzo miło, że ej, wracam właśnie na Mavericksa, dzięki Paweł Orzech, nie? I to jest miłe,
nie,
że
no pewnie,
się
pewnie.
Solidaryzujemy, teraz wszyscy wiesz, że powróciliśmy. A, bo może tak powiem, ja powróciłem do Mavericksa. Zrobiłem ten słynny downgrade. Zrobiłem na moim blogu nawet opis, jak to się robi, żeby nie stracić danych. Jak chcecie, to mogę wam powiedzieć, bo to jest 6 kroków? Chyba?
Nie, no napisałeś na blogu, to zrobisz sobie linka. No już nie musisz opowiadać o tym samym.
W każdym razie to nie jest...
Wiadomo,
nie
jest... zróbcie sobie backup i cofajcie.
Tak, tylko chodzi o to, żeby backup nie zrobić na tej maszynie.
Bo?
Bo nie przewrócisz backupu z nowego systemu na stary system.
A, okej, okay, no właśnie. Czyli musisz obejść to.
A przynajmniej ja nie mogłem przewrócić. Dlatego Backblaze albo ten CrashPlan.
Mhm.
A potem on się zbackupuje. Reinstalka, botowalny USB, bla, 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 bla. Przywracanie plików z CrashPlana dam.
Okej.
Okay. Mnie to zajęło wieczór.
Zabawna rzecz, Backblaze, jak się dzisiaj dowiedziałem, bo przeczytałem artykuł o tym, właśnie Backblaze zrobił badania dysków, bo oni wykorzystują, jak się okazuje, w swojej infrastrukturze wcale nie dyski serwerowe typowo, tylko takie dla zwykłych użytkowników. Normalnie HDD, wiesz, 3,5 cala i oni wykorzystują 3, 4, 6 terabajtowe, bardzo różny setup mają, ale generalnie badają sobie, jak często padają te dyski i okazuje się, że ze wszystkich dysków, które padają, to tak a propos tego, jak rozmawialiśmy o Seagate'cie, to niestety, ale Seagate'y 3 terabajtowe padają najczęściej i tam mieli wskaźnik aż 40%, to strasznie dużo w ogóle.
No ja mam Seagate'a 4 terabajtowego i spoko, mój działa.
No to dobrze, no oby jak najdłużej.
Bardzo źle i w ogóle ja mam dużo z nim. Dzisiaj miałem piękną akcję. Wyobraź sobie, że na moim Seagate jest dwóch użytkowników, ja i Hania.
Mhm.
I na Seagate, jak się podłączasz do niego, to masz folder, jest tam backup Time Machine, folder użytkownika i folder public. I public mają wszyscy użytkownicy.
No tak,
ludzie, którzy się podłączą do sieci, też widzą folder public.
No okej. Okay.
I ja znalazłem aplikację tam Seagate Backup na iPhone'a i na iPada. Ja na prostu wszystkie zdjęcia i filmy wrzucam na Seagate'a, żeby tam był backup jeszcze taki dodatkowy. Ja mam oczywiście backup w Dropboxie, ale no to jest taki backup jakby...
Okay, no.
Fajnie, no bo jakby mogę z telewizora na przykład, wiesz, odpalić te zdjęcia albo te filmy, które tam zrobiłem iPhone'em. I się okazało, że z defaultu apka robi backup na folderze public.
To jest tak zły pomysł.
Dzisiaj... Co było zabawniejsze, ja się logowałem swoim użytkownikiem tej aplikacji, no. żeby ten, ale i nagle, wiesz, wchodzę do public właśnie dzisiaj, bo chciałem jakiś tam zobaczyć jakiś serial, wchodzę, patrzę, a tam jest iPhone backup, nie tak? What? Wchodzę do środka, a tam są wszystkie filmy i wszystkie zdjęcia, które mam z iPhone'a, nie? I
wiesz, to chyba jakby, niedobrze, co?
Znaczy, już jakby ja nie miałem z tym problemu, że to było, wiesz, dostępne jakby, czy ja, czy Hania tam spoko, ale dziwnie się czułem, że na zasadzie ktoś się może podłączyć do mojej sieci, jakby, no bo tu wiesz, nigdy nie wiesz. I widzi mój folder public i tam moje prywatne zdjęcia i moje prywatne filmy, nie? I to był moment, w którym tak, no Seagate, troszeczkę przegięliście pałę w tym. No ale ja tam mam dużo problemów i to, dla mnie to jest jakaś taka oda do Seagate'a, wiesz.
No, ogarnijcie się. Znaczy, no faktycznie. Ale to ciekawe, że akurat ich dyski i akurat ta wersja, więc jak będziecie kupować dysk sobie do komputera, takiego zwykłego, to tak, nie, raczej omijajcie Seagate. No tak, zwykle chwalimy, a tym razem ganimy. No zdarza się i tak.
Hejterski odcinek znowu. No ale tak.
Hejty mocno.
Wróciłem, tak. W odnośnie Mavericksa. Wróciłem do Mavericksa z tego Yoshimitsu.
I super.
I czas pracy na baterii podskoczył mi delikatnie.
Delikatnie?
Na Mavericksie, na Yoshimitsu miałem tam 4-5 godzin.
No.
Na Mavericksie mam 5-7.
No,
to nie jest duży skok.
No nie.
Ale Safari z 40 zakładkami działa tak płynnie, jak nie działało Safari z 10 zakładkami na Yoshimitsu. Okay. I ja wiem, że ktoś teraz powie, ale po cholerę ci 40 zakładek, ale bardzo często bywa tak, że wchodzę na jakiś artykuł, gdzie są same linki, bo i to jest jakby, wiesz, dalsza część, albo nie wiem, odpalam na przykład developer Apple.com, nie, i chcę coś sprawdzić i wiem, że to było w jednej z tych zakładek i odpalam te wszystkie zakładki, albo jakakolwiek inna konfiguracja, że nagle pojawia mi się 40 zakładek, no i te 40 zakładek teraz na Mavericksie działa po prostu płynnie i nic się nie zacina i nawet, wiesz, klikam sobie tam Mission Control, przechodzę do innych aplikacji i wszystko działa płynnie. To na Yosemite było strasznie, musiałem wyłączyć, wiesz, przezroczystości, coś tam tego, kolory i w ogóle ten, jakieś musiałem machloje robić.
Tutaj musiałeś się konfigurować jak Windowsa.
Tak, no musiałem zmieniać coś, co było w defaultzie, nie? A to tutaj działa po prostu tak po prostu, o i działa to dobrze, więc mimo tego, że skok czasu pracy na baterii nie był dla mnie duży, to skok jakościowo po prostu działania komputera jest niesamowity.
Okej, okay, a aplikacje nie miałeś z nimi problemu, że tam jedyna na przykład działały z Yosemite, a z Mavericksem nie?
No Boom 2, czyli to do podbijania dźwięku nie działa na Mavericksie, ale działa Boom 1, którego miałem kupionego, więc dla mnie to żadna różnica. iWork cały oczywiście przy każdym uruchomieniu. Najgorsze jest, że on się pluje przy każdym uruchomieniu, że zaktualizuj system i zaktualizuj pages, wtedy będziesz mógł mieć iCloud Drive, nie?
No
okej, dobrze, ale ja wiem, że tego nie mam i nie chcę tego mieć, bo mam w dupie wasz najnowszy system, ale oczywiście to mnie zahakuje. Ale poza tym Safari, Tweetboty, MindNote, wszystko z czego korzystam na co dzień działa bez problemu na Mavericksie. Więc tylko iWork.
Szaluję to, przepraszam, aż ziwnąłem. Nie, żebyś nudził, chociaż trochę, ale żartuję.
Zaraz ja bym chciał pogadać w tego Yoshimitsu z Mavericksem i zobaczysz, co to jest szybki. A ciekawe, jakby Mac Pro. Nie zapieprzał, bo Yoshimitsu ma nowe te sterowniki do obsługiwania tych 50 rdzeni.
Ja chciałbym przeskoczyć teraz na nowy temat, temat aplikacji. Przez którą mieliśmy jakieś 2 tygodnie temu, zainstalowaliśmy sobie obaj.
A i temat pojawił się w jednym odcinku, przerzuciliśmy do następnego odcinka.
Dokładnie tak było, dlatego dzisiaj chętnie o niej pogadamy, tylko że dzisiaj jest taki problem, że już ją usunęliśmy. Ale to była ciekawa przygoda. Tak uważam. Znaczy na zasadzie takie pierwsze spotkanie z aplikacją jest, o, fajne. Wiesz, tak ciekawy pomysł. No, ale powiedzmy, o co chodzi.
Do przewijania na kiblu, nie?
Plaga.
Aplikacja nazywa się Plaga i działa w taki sposób, że po utworzeniu konta był feed, który feed składał się z kart i nie można było nikogo obserwować ani nie obserwować. Po prostu pojawiały się informacje każdej osoby, która jakby on z geolokalizacyjnie pobierał najbliższe rzeczy, które się dzieją obok, wokół nas i jakby z przejściem w ten feed coraz bardziej, coraz głębiej pokazywały się rzeczy coraz dalej od nas. A przechodzenie jakby w te rzeczy późniejsze odbywało się w taki sposób, że musieliśmy kartę albo podać dalej, jakby rozprzestrzenić ten wirus, albo go zabić w zarodku. I działało tak, że im więcej osób jakby przesuwało twoją kartę, że chce ją udostępnić dalej, tym zwiększał się twój activity index, chyba to się nazywało.
Znaczy activity index zwiększał się z dwóch powodów. Nie tylko, że twoje karty są podawane dalej, ale ty podajesz dalej karty, które są podawane dalej i zakopujesz te, które są zakopywane przez innych użytkowników.
Tak, i to im większy activity index... Do największej grupy ludzi przychodzi twoja notatka, którą podajesz, czy to, którą robisz. Defaultowo od 4, tam ja tam umiem tam chyba do 7 czy do 8 teraz w tym momencie się
wysyła. Mi też się udało.
No i ten serwis tak naprawdę polegał właśnie na tym, że każdy mógł powiedzieć, co chce. Jakby tak jak zwykle to bywa, ale różnica była taka, że wszyscy mogli to widzieć i mogli albo to zakopać, albo to wykopać, tak jak na wykopie, nie?
No trochę tak.
No i było bardzo dużo właśnie głosów takich wolnościowych na tym, nie wiem czy zauważyłeś, albo ja tak zauważyłem, że
no akurat bardzo... trafiliśmy na, wiesz, gorący okres. No, bo
ale w 90% to były albo wolnościowe, albo motywacyjne pierdoły.
I ciekawostki
jesteś
z różnych
super.
Krajów. Nie, ale ciekawostki z innych krajów.
No.
Wiesz, szczególnie dużo się mogliśmy dowiedzieć o Finlandii, Norwegii, Danii.
I Belgia chyba też jeszcze była grana.
Tak, i Belgia bardzo dużo. I generalnie, no i tam też można wrzucać zdjęcia, więc były ładne zdjęcia, też
część
oczywiście z internetu, wiadomo. Mnie najbardziej, znaczy generalnie podobało mi się, przez kilka dni tak, wiesz, swajpowałem sobie, a to góra, dół, też rzucałem jakieś tam swoje teksty, które, to jest takie dziwne, bo o ile na Twitterze wiesz, do kogo mówisz, tak tutaj no nie do końca, znaczy ja, wiesz, na Twitterze lepiej się czuję, no bo wiem właśnie z kim rozmawiam, a tutaj wrzucam coś, jakąś myśl, jeszcze trzeba to napisać po angielsku, co jest dodatkową przeszkodą. Znaczy wiesz, żeby tak napisać, że faktycznie powiesz to tak jak chciałeś, no to nie jest proste. No mi się udało na przykład raz napisać, uważam zajebiście epicko, bo nie powinienem mówić zajebiście chyba, co? Nie, no, szkodzi.
To się kurde wytnie.
Nie, nie wiem.
To raczej... się wytnie i się wstawi krowę.
Dobra.
Albo trąbkę.
Nie, to nie ma seby, nie zrobimy trąbki. W każdym razie napisałem coś bardzo fajnie, że po angielsku brzmiało dużo lepiej niż po polsku, bo tam była dodatkowa gra słów i w ogóle. No i to się nie rozeszło, wiesz. Jakoś tak myślałem, kurde, słabo. No bo, no właśnie, nie wiesz, do kogo piszesz, tak? Jakby tam mogą być użytkownicy super inteligentni, ale też mniej inteligentni. Mogą być użytkownicy, którzy oczekują zdjęć, albo użytkownicy, którzy oczekują motywacyjnych tekstów.
No właśnie, ja ci powiem, że ja puściłem tam parę rzeczy na tą plagę. Ja w ogóle wrzuciłem chyba 10 rzeczy, żeby sprawdzić, które rzeczy będą żarły. Wrzuciłem tam zdjęcie, kurwa, kota. No. Wrzuciłem jakieś pierdoły, wrzuciłem jakieś ciekawostki o Polsce, wrzuciłem moje zdjęcie schudnięcia. Wrzuciłem jakieś śmiszki z Australii, odwrócone zdjęcie czy coś. Wrzuciłem też jakieś jeszcze inne pierdoły. Don't mind me, I'm just passing by. Wiesz, takie
ale super. No tak, no.
Rozeszło się bardzo grubo generalnie to, ale najpopularniejszy i tak był post, w którym napisałem, że picie więcej wody, kurde.
No bardzo ważne.
Ale wiesz co, to było takie, jak ja zobaczyłem, że to się rozchodzi, tak, o, dobrze. To mamy kwejka międzynarodowego. Dobrze. No a potem co się pojawiało? No wiesz, jakby odpalałem plagę i wchodziłem, a tam wiesz, nagle zdjęcie, kurde, jeszcze w takiej rozdzielczości w strasznej 320x480, wiesz, czynięty, kurde, z Google'a, z pierwszej strony z Google Grafika, nie? I wiesz...
Funny picture, tak, jak no, piszesz.
No. No, cool pictures from internet, nie? No i wiesz, coś to wrzuca i tak mówię, no dobra, no i w pewnym momencie po prostu zauważyłem, że nie wchodzę w ogóle na plagę i wisi mi tam tylko te 130 coś. Co to w ogóle było?
Przerażające. Znaczy, ja wiem, co to było. To jest tak, że... bo aplikacja na iPhone'ie przynajmniej na swojej ikonce pokazuje, tak jak inne aplikacje normalnie powiadomienia, no to tam pokazywała cyferkę. I ta cyferka niestety nigdy nie schodziła poniżej 100 prawie, że. I ta cyferka, to wiesz co to było? To była liczba kart, które masz do wysunięcia. W momencie, kiedy byś te 130 razy, wiesz, okay, wszedł w interakcję, to ona by zeszła do zera i by nie było powiadomienia. Czyli każda nowa karta, która do ciebie trafia, była de facto powiadomieniem z aplikacji, co mnie absolutnie totalnie odciągnęło od niej, bo jak widziałem 130 kart i tak wiesz, siedzę sobie na kibelku, swajpuję, nie? Ach, dobra, to przeczytałem, to nie, tam zdjęcie słabe, zdjęcie...
I nagle zamykasz aplikację i się okazuje, że miałeś więcej niż...
Siedzę, wiesz, pół godziny i się okazuje, że zeswajpowałem 30 kart, no.
No nie, stary, nie, no to jest...
Znaczy, bo tam dochodzą cały czas tak, nowe, wiesz, no nie, no, to było tak męczące. Dla mnie to było po prostu brzydka, męczące. No nie.
Nie, nie była ładnie wykonana, była słabo wykonana, za długie teksty nie zostały zniszczone, tylko wywalały.
No to był błąd akurat, no tak, ale generalnie... Ona była zbyt angażująca dla mnie. Znaczy, ona wymagała ode mnie za dużo, wiesz,
uwagi
akcji.
I. No? No tak, tak.
Bo tak, przeczytać, zdecydować, czy podawać dalej, czy nie. Wiesz, przy zdjęciach to jest proste.
To,
ustawmy, no, ale...
to nie była tak, że aplikacja jakby ona była skomplikowana, czy była źle zrobiona, tylko dla nas była zbyt angażująca.
Czasowo. No. No bo wiesz, tak myślisz sobie, no to i co jest moim celem, nie?
No właśnie.
Zejść do zera, czy
co?
Czy szerować, czy
dużo,
swoje rzeczy puszczać?
Czy powiększać sobie właśnie e-penisa tym, że masz dużo... Na Twitterze jest proste, tak? Twoim celem jest albo, żeby tam mieć, nie wiem, fejma, albo żeby mieć verified, albo żeby mieć dużo followersów, nie? A tam nie ma followersów. Jest activity index, ale co? Wow, jak wrzucę kotka, to zobaczę go 12 osób na początek, a nie 4.
No właśnie, znaczy oczywiście budujesz sobie jakąś tam... Budujesz sobie w pewnym sensie zasięg, tak? Ale
on jest tak bezosobowy i tak nierozliczalny, że bez sensu w ogóle się...
No bo cały czas nie wiesz, do kogo piszesz. Nie, nie. I to jest chyba największy problem tej aplikacji. Pewnie jest tam cały czas grupa, no. Był trochę boom na nią, tak? Był przez chwilę jakiś boom.
Ambasadorem Polski został Hubert.
No napisał tekst o tym i faktycznie stał się niechcący ambasadorem. Czasem tak jest. Tak jak ja niechcący miałem wystąpienie na BFG i niechcący stałem się, wiesz, ambasadorem Vine'a.
No, ale generalnie... Ranking Vine'a zrobiłem. Ból dupy był straszny.
No bo...
Wrzuciłem siebie do rankingu tylko po to, żeby zrobić nawiązanie do rankingu Kominka, kiedy on przez pierwsze lata sobie wrzucał siebie jako gwiazdę blogosfery. Ja zrobiłem dokładnie samo.
Ale
po drugie,
Kominek, przyjacielu.
Tak. Po drugie, chciałem, żeby ta lista nie była brana tak typowo na poważnie, bo oczywiście już ktoś się przyczepił, że ranking to nie może być jedna osoba i musi być obiektywny. Nie był obiektywny, to była lista. To sam napisałem. Lista, ranking, spis, you name it, nie? To jest, wiesz, przewodnik. Więc rzuciłem siebie, żeby nie było to brane na poważnie, nie? Jakby ja napisałem, że lista jest typowo subiektywna i niech najlepszym dowodem na to będzie to, że jestem w pierwszej piątce, nie?
No,
ale oczywiście, orzech, jesteś kłamcą. Gdzie są obiektywne media? Gdzie jest ta piąta kolumna władzy w Polsce, nie wiesz?
Trzeba było odesłać do Republiki TV.
Zrobiłem ranking na Tumblerze Vinerów, było ich 30. Niezależne media mnie ukrzyżują.
Ej, ale robiłeś research na początku, bo
Robiłem, dostałem jedną osobę, którą dorzuciłem do rankingu.
No właśnie. No ale, prawda, jest obiektywizm. Wszyscy na Twitterze, którzy cię obserwują, mogli mieć na niego wpływ.
Tak, ale no chodzi mi o to, że bardzo mi tak się zrobiło, wiesz, śmiesznie. Znaczy oczywiście w dupę mam te wszystkie komentarze, jak ktoś mi mówi, że gdzie tu nie jest obiektywność. No ale trudno, nie byłem nigdy obiektywny i nie będę obiektywny i nikt nie będzie obiektywny. Albo tak.
Media też nie są obiektywne. Nigdy Kuźnia nie były i nie będą.
Jakoś na tym Wykopowskim. Na
AMA, no.
No, także a ranking, co zrobiłem, to zrobiłem i jakby fame się posypał, to się posypał. A ja uważam, że ten ranking zrobiony jest dobrze.
Okej. Okay.
Bo, znaczy, jakbym nie uważał, że jest zrobiony dobrze, to bym go nie puścił. Ale uważam, że jest zrobiony dobrze na takiej zasadzie, że faktycznie pierwsza piątka, nawet ze mną, to są wajny, które są robione dobrze.
Mhm.
I naprawdę dobrze, jeśli chodzi o jakość i tak dalej. Srebrna piątka, to są naprawdę dobre wajny i to naprawdę są... Tam jest, nie pamiętam jak to się nazywa, ale ostatnia osoba w złotej piątce, która ma tego Vine'a ze zdjęciem takiego magicznego.
Wiem. To koleś jest.
Michał?
Szlachetko?
Tak, chyba coś takiego. No to ja uważam, że on jest naprawdę świetny.
Mhm.
I on mógłby się w złotej piątce pojawić na spokojnie. To bym jakbym wyrzucił siebie na przykład. Ale tego nie zrobię, bo to mój ranking. Ale Michał robi świetne wajny i jakbym robił 10 miejsc na ten, na tą, na spis, to bym miał 10, to na pewno tam się znalazł. Ale nie zrobiłem, bo to mój spis i możecie mnie naskoczyć, nie? Obiektywne media, gdzie jest prawda, Wojtek? Czy to Illuminati sprawiły, że są 3 części spisu? Ja chcę odpowiedzi. Ja zadaję pytanie i wymagam odpowiedzi.
Orzech, słyszysz?
No, ktoś to pukał.
Słyszysz?
No, tak.
To prawda. Ona nie jest tu. Ona jest za drzwiami.
Nie, w każdym razie to taki ranking sobie zrobiłem. Ale uważam, że te wajny tam są spoko i warto obserwować tych ludzi, którzy tam, których tam wrzuciłem. Naprawdę, bo to są dobrzy wajnerzy.
Ja polecam, bo tam jestem też ja. Ja no mało wajnuję, ale
no ale wiesz, chodzi mi o to, że ja zrobiłem te wajny na takiej zasadzie, że pierwsza piątka wajnuje dość często, to raz. Dwa, to są jakościowo dobre wajny, bo nawet moje wajny uważam, że jakby, no akurat ten może z Dawidem nie był taki jakościowo dobry, nie? Ale chodzi o to, że one są...
Z pomysłem na pewno.
Z pomysłem i są też takie, że próbuję wykonanie, żeby wykonanie powinno być, wiesz, widać, że jest poświęcony na to czas jakiś, nie? Że jesteś przygotowane, że jest obróbka i tak dalej, bo to wymaga czasu mimo wszystko. Albo humor jest bardzo dobry, jak u Agaty, nie? Albo twoje do it yourself, które po prostu jest, wiesz, złoto i po prostu ona wygrała polskiego wajna, jeśli chodzi o liczby.
No.
I nikt nawet nie powinien próbować. Znaczy, oczywiście powinien próbować, ale nawet nikomu...
Nie no, to wiesz, to jest
Kasia oczywiście... ma milion na każdym wajnie, no. Co o czym my mówimy?
Nie no, pewnie, Kasia w ogóle zniszczyła system.
Jeszcze pisała teraz na Facebooku ostatnio, że McDonald's się te pieniądze ma, więc...
I to ze Stanów właśnie, no. Piękna sprawa. Znaczy, to jest doskonała historia, bo pamiętam, jak na BFG właśnie po moim wystąpieniu Kasia do mnie podeszła i mówi: wiesz co, bo ja robię takie filmiki na YouTubie,
ja
nie? I myślałem sobie, że może rzeczywiście ten Vine to byłby dobry pomysł. Ja mówię: słuchaj Kasia, no oczywiście, że tak. To jest doskonały pomysł, bo jest mnóstwo Vinerów, którzy właśnie wykorzystują Vine'a do publikacji tych animacji poklatkowych. No to świetnie działa. No i Kasia mówi: no chyba spróbuję rzeczywiście. No i poszło, no kurczę, poszło tak, że chyba nikt, żadne z nas się nie spodziewało, że tak szybko zdobędzie, po pierwsze, tyle wyświetleń na swoich Vine'ach, tyle zapętleń, a kurczę, no i już ma z tego kasę, no stary, to jest mistrzostwo świata, no ja w ogóle naprawdę.
Najszybciej zarobione, znaczy najszybciej, relatywnie najszybciej zarobione pieniądze, jak na zasadzie, wiesz, czas, znaczy pieniądze za 6 sekund, nie?
No tak, tak, to prawda, dokładnie. Chociaż wiesz, produkcja akurat animacji poklatkowej jest bardzo skomplikowana, więc tutaj w ogóle szacun, że... No ale skoro i tak to robiła, no to idealnie, wiesz, znalazła właśnie medium, w którym mogła się odnaleźć i mogła zdobyć bardzo szybki fame. I super, ja się bardzo, bardzo cieszę, trzymam za Kasię kciuki na maksa, oby się rozwijała jak najszybciej. I będziemy mieli, wiesz, polską gwiazdę wajnową na świecie.
Ja chciałem porozmawiać jeszcze na temat Apple Watcha, bo pojawiło się bardzo dużo tekstów na ten temat, w których jakiś deweloper ujawnił informacje na temat tego, ile to urządzenie trzyma na baterii.
No jest śmiech na sali.
Tak.
Znaczy właściwie to tak, no nie wiadomo.
Od tyłu jedźmy. Standby 3 dni. Okej, okay, czyli tak nieużywany leży 3 dni. Nie, tyle no, będzie. Dobrze.
Spoko, no.
Aktywnej pracy 2,5 godziny.
No i teraz znajdź tutaj złoty środek. No właśnie, bo ja nie wiem. Ja szczerze mówiąc, po ujawnieniu tych danych, jak przeczytałem sobie te wszystkie cyferki.
Kupię, ale...
No dobra, ale chodzi o to, że ja nie jestem w stanie ocenić, czy jeżeli w moim, wiesz, tak jak ja używam telefonu i zegarka, jak kiedyś go będę miał, czy to znaczy, że będzie spoko? Nie wiem. Czy on przeżyje mi jeden dzień, czy nie?
No bo on tam jeszcze był tak, że 16 do 19 godzin normalnego użytkowania w ciągu całego dnia.
Okej, okay, no to rano... teoretycznie rano sobie odłączam od ładowania i zakładam na rękę i jazda przez cały dzień i później wieczorem znowu go ładuję.
O ile to będzie tak dobrze działać, nie? Bo wiesz, Tim Cook powiedział, że będziecie tak często go używali, że będziecie musieli go ładować codziennie, nie? No to może się okazać, że po prostu musi być ładowany codziennie, inaczej dupa nie działa.
No tak. Znaczy ja zakładam, że on bo czytałem taki tekst, gdzie ktoś pisał o tym, że dzięki temu, że zegarek wejdzie do twojego setupu takiego Apple'owego, standardowego, wiesz, do ekosystemu, to Apple będzie miał kolejną możliwość do odchudzenia telefonu, bo będą mogli już ograniczyć w nim baterię. Uwaga, tak. Znaczy, będą mieli możliwość odchudzenia jeszcze telefonu, żeby ściąć trochę na baterii, bo ta bateria w telefonie nie będzie aż tak potrzebna. Niech tylko spróbują.
Dlaczego nie możemy przejść do takiego momentu, w którym nie robią telefonu chudszego, tylko po prostu wpieprzą większą baterię, że nagle będzie trzymał dwa dni na baterii, nie? Myślę, no. Apple zawsze robi tak, że w sytuacji, w której ej, słuchajcie, mamy taki, tak, jest taka akcja, Stefan, albo możemy 2 mm uciąć i wypieprzyć jeden przycisk od zablokowania tego obrotu albo dźwięku w iPadzie i możemy to wyrzucić i mieć taką samą czas pracy na baterii, albo zostawimy takiego samego grubego iPada, ale będą 2 dni na baterii. Nie, po co komu 2 dni? Weź, wyrzućcie.
Bo będzie bardziej minimalistyczny. Nie, no mnie też to boli, znaczy ja też tego nie rozumiem. No.
Nie trafia do mnie argument, że będzie bardziej minimalistyczny w momencie, kiedy on nie potrafi wytrzymać całego dnia, nie? No, znaczy no tak, iPhone 6 to jeszcze już tak jest cały dzień, nie? Jest okej. Okay. 6 Plus to jest w ogóle spoko, bo to jest tak nawet do 2 dni, nie? Ale piątka?
No piątka słabiutko. No. Znaczy, ale chodzi o to, że w takim setupie telefon nie będzie aż tak bardzo ci potrzebny, w takim sensie, że wiele rzeczy, które robisz na telefonie, czyli o, sprawdzę, jakieś powiadomienie, co to jest, więc podświetla się ekran, często odblokowujesz specjalnie po to, żeby odpisać na SMS-a i tak dalej, więc jakby dużo rzeczy, które mógłbyś później, jak masz zegarek, zrobić na zegarku, tak? I wtedy masz tylko Bluetooth, ten LE, low energy, więc on nie zżera baterii z telefonu tak bardzo. Myszka na przykład, ta Apple Mouse, to chyba żyje miesiąc na cały czas podłączona do Bluetootha. Ja touchpada mam też chyba 3 miesiące na jednych bateriach, więc w ogóle szacun. Więc teoretycznie, jak będziesz miał i zegarek, i telefon będzie żył na baterii dużo dłużej. Nie powiem ci, czy wiesz, z jednego dnia na dwa dni, ale...
Nie, ja wolę, żeby zrobili po prostu tak, żeby ten telefon został... Ja i tak mam na moim case'a i uważam, że to jest idealna wielkość, bo ten telefon jest... Ja nie sądziłem, że kiedyś to powiem i czuję się, jakbym wyznawał coś jakiegoś dziwnego, ale odkąd mam go w case'ie, to wygodniej mi się go trzyma, bo czuję, że trzymam telefon w ręku, bo bez case'a on jest taki cienki, że nie czuję się pewnie, trzymając go w dłoni. A jakby był taki po prostu, tak jak teraz on wygląda i był tak po prostu, tylko że normalnie, jakby z defaultowo od Apple, oprócz tego, że nie wystawałby obiektyw, to na baterii dobiłby do 3 dni.
Okej. Okay. Ciekawy jestem, czy on by nie był znacznie lepszy, niż gdyby był o tyle grubszy, żeby obiektyw nie wystawał, miał dzięki temu większą baterię i był tam odrobinę cięższy. I wtedy ludzie mogliby go nie nosić w case'ie, tak? Znaczy, żeby nie chronić koniecznie obiektywu. No to wtedy może to byłby, kurna, idealny telefon, nie?
Ja bym chciał, żeby iPhone trzymał na baterii spokojnie mi 3 dni. I wtedy miałbym takie poczucie, że... inaczej, 12 godzin on-screen time'u. Mhm. I kiedy mam 12 godzin on-screen time'u, to byłbym w niebie. Bo teraz mam... 3 godziny on screen time'u i mam 60% baterii jeszcze. Mhm. Czyli dobiję do 7. W najlepszym wypadku, jak nie uruchomię gry. Mhm. Więc chciałbym tak 12.
Jakbyś miał 12, no to nie jest jakieś nieosiągalne, w sensie, że jakby...
Tak, jakby zwiększyli grubość do tego, żeby zakryć aparat, to byłoby prawdopodobnie idealnie.
No właśnie tak myślę, że to ciekawy koncept wymyśliłem. Czekam na telefon od John'ego.
Nie zadzwoni, Wojtek.
Nie?
Nie. Bo on nie umie po polsku.
Aha, okej. Okay. No to już raz o tym rozmawialiśmy. Ale na przykład Kamil Brzeziński wrzucił dzisiaj, nagrywamy w ogóle w piątek, wrzucił dzisiaj na Twittera, że ma cały czas na skrzynce maila od Steve'a Jobsa. Bo napisał do niego, że hej Steve, mój iPad, nie wiem czy mój iPad jest zablokowany, czy mogę go używać też z innymi, oprócz AT&T tam, wiesz, operatorami. I Steve napisał, że jest It's unlocked. Koniec. Send from my iPhone. I koniec. Cały mail.
No, nieźle.
Ale jest szanowany. Widzisz, jakie wspomnienia. Fajne.
Aż zaraz sprawdzę. Kurde, wyciągnąłem z case iPhone'a i jest taki, nie wiem...
Leciutki, fajny.
Lekki, fajny, metalowy. Fajniutki. Ale z drugiej strony ten case, ja to mam ten Apple'owski case, on wcale nie jest jakiś taki tani, czy w sensie tani w wykonaniu i w jakości, jak się trzyma, nie? To nie czuć, że to jest... Znaczy, dobra, kosztowało dość sporo jak na case'a. Ale nie czuć, że jest, że to jest jakieś gówno, które jest na telefonie, tylko czuć, że to jest coś, co zostało, wiesz, dobrze wykonane, nie?
No okej, okay, no. Jest dużo też, wiesz, case'ów, które nie są wcale oryginalne Apple'owe i też dobrze wyglądają i dobrze leżą w dłoni, więc to wiesz, to nie jest takie oczywiste. A, jeszcze do Windowsa. Ostatnia rzecz na koniec. Windows 10 będzie mógł przyjmować na PC-cie stream z Xboxa jedynki. I to jest ciekawe.
Xbox One.
Xbox One, czyli... stoi konsola w domu, możesz sobie grać na PC-cie w gierki z konsoli, wykorzystując prawdopodobnie pada, no naturalnie, ale bardzo ciekawy ruch, znaczy fajnie, to na zasadzie takiej ciekawostki, że okej, to się da zrobić, tak samo jest z PlayStation 4, ale nie przez PC-ta, tylko przez PlayStation Vita, albo ten PlayStation TV, czyli to dodatkowe pudełeczko do innego telewizora, i kto wie, może PlayStation też to zrobi na kompy. Przecież to jest kwestia napisania dobrego programowania. Jeżeli jesteście w jednej sieci, no to wiesz, to tak samo na Vita, jak i na inne urządzenia. Więc może PlayStation gdzieś tam otworzy jeszcze drzwi.
No oni już streamują na Xperia, nie?
No i streamują na telewizory Samsunga.
A sprawdziłem tego maila, Kamil wrzucił, ale na Facebooka.
Na Twitterze też było.
No nie wiem, na Twitterze nie było.
Okej, okay. No nieważne, to nieważne.
Ale to prawda... Nie znalazłem informacji, czy mój iPad 3G ma SIM-locka na AT&T. Czy mogę używać z innym operatorem? It is unlocked. Sent from my iPhone. sjobs@apple.com.
No już chyba nie działa ten adres, co?
No nie wiem, ale to jest trochę, nie? Dostać maila od Steve'a Jobsa.
No, pewnie. Znaczy ja szanuję. Fajnie, że odpowiadał. To jest... Naprawdę mega.
Mail działa, iPad działa, tylko Steve nie działa. Taki komentarz. Wszystko się kiedyś psuje, ludzie też. O Boże.
O. Tym wesołym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek.
Jeszcze ktoś to skomentował, że kropkę nienawiści Steve zrobił na końcu. Tak, tym wesołym akcentem ludzie się psują też.
Ludzie też się psują, my też się psujemy, ale jest to podcast ciągnie dalej.
Więc my się sam
idzie. Tak,
tak, więc to był 45. odcinek najlepszego podcastu w polskim internecie, publicystyczno-technologicznego podcastu Jesus Podcast. Nadawali dla was z centrum Warszawy, tak naprawdę, nie? Jesteśmy daleko spoza centrum Warszawy. Paweł Orzech, Wojtek Wiman.
To ja.
I słyszymy się już za tydzień w odcinku 46, czyli jubileuszowym, tak naprawdę to też nie, w którym będziemy dla was mieli moc atrakcji, wrażeń i...
No to nie obiecuj, bo się okaże, że nic nie będzie.
A, będzie normalny odcinek, będziemy siedzieć i gadać o pierdołach jak zwykle. Tak naprawdę to nie, będziemy mieli jakieś fajne tematy najprawdopodobniej, może będziemy mieli gościa.
Ale się szykują fajne rzeczy.
O tak.
Powolutku się szykują fajne rzeczy, więc słuchajcie nas dalej.
Ja chciałem tylko powiedzieć tak, marzec będzie ważnym miesiącem.
Owszem.
Będzie rok jest od podcastu, ale nie tylko o tym mówię, nie?
No.
Także tak.
Będzie się działo.
Tak, więc słyszymy się za tydzień i to był odcinek numer 45 Paweł Orzech.
Wojtek Wiman.
A to jest 24 godzina i mój budzik, którego nie potrafię wyłączyć. Słychać go. Jest tam.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.